przy gorącym stole.
Kłaniam się Państwu nisko. Dzisiaj bardzo gorący dzień w polskiej polityce. To oczywiście za sprawą zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział, że podpisze ustawę dotyczącą powołania Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na naszej scenie politycznej, w życiu publicznym. No i oczywiście o tym będę przede wszystkim rozmawiał z dzisiejszymi gośćmi przy gorącym stole. Telefonicznie są dzisiaj z nami senator Jan Filip Libicki, PSL Trzecia Droga. Witam serdecznie, panie senatorze. Poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
I szef Unii Pracy Waldemar Witkowski u nas w studiu. Kłaniam się.
Dzień dobry państwu.
No to właśnie, proszę państwa, ja się podeprę prezydentem Andrzejem Dudą, który uzasadniając swoją decyzję o zielonym świetle dla ustawy, powiedział, że kluczową kwestią jest transparentność wyjaśnienia kwestii publicznych, dlatego zdecydował się na podpisanie ustawy o badaniu komisji, o powołaniu komisji w sprawie badania rosyjskich wpływów. No panowie, to oczywiście komentarz do słów prezydenta Andrzeja Dudy. Panie senatorze, może pana poproszę najpierw o głos.
Znaczy, ja bym powiedział po pierwsze tak, pan prezydent Andrzej Duda wywodzi się z określonego środowiska politycznego, z Prawa i Sprawiedliwości. I trzeba bardzo jasno powiedzieć, że ta komisja, którą powołano... Halo, słyszy mnie pan?
Oczywiście, przepraszam.
Dobrze. Ta komisja, którą powołano, nie ma na celu nic innego, niż być narzędziem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość doszło do wniosku, pewnie robiąc pogłębione badania, że nie da się na drodze wyborczej osiągnąć trzeciej kadencji. W związku z tym trzeba to zrobić przy pomocy wyeliminowania przeciwników politycznych metodami pozawyborczymi. Pan prezydent wielokrotnie mówił, że wywodzi się z tego obozu i dzisiaj wbrew zapisom konstytucji, wbrew jakiejkolwiek logice, zdecydował się pomóc temu obozowi w wyborach. Żeby była sprawa jasna, na powoływanie tej takiej komisji, jeśli Prawo i Sprawiedliwość chciało badać tą tematykę, po pierwsze było 8 lat, po drugie, jeśli już nie 8 lat, to po agresji rosyjskiej na Ukrainę można było to zrobić. Wtedy było 16 miesięcy na to, aby...
Chociaż dużo się działo w tym czasie.
...przeprowadzić. Jeżeli robi się to na 4 miesiące przed wyborami, z góry wiadomo, że przez 4 miesiące się tego nie zbada. Jest to czyste narzędzie wyborcze i pan prezydent swoim podpisem wskazał dzisiaj, że tej etykiety Prawo i Sprawiedliwość, którą nosił na plecach i z którą szedł do wyborów, się nie pozbył. Nadal za każdy sposób, także przy pomocy złamania konstytucji, chce pomagać Prawu i Sprawiedliwości.
Dobrze, panie pośle, Marcin Porzucek, pańska ocena podpisu prezydenckiego. Czy to jest rzeczywiście, tak jak mówi senator Jan Filip Libicki, czyste zagranie wyborcze?
Prawo i Sprawiedliwość już od dawna mówi o tym, że należy zbadać niektóre wątki dotyczące potencjalnej współpracy wielu polskich polityków, ale także szerzej osób działających na scenie publicznej i to w sposób budzący wątpliwość, ponieważ często tego typu działania sprzyjały Rosji. Tak naprawdę pamiętamy jeszcze czasy bardzo odległe, sprzed ponad 20 lat i rząd Leszka Millera, który powstrzymał budowę Baltic Pipe, odszedł do tej koncepcji, no ale my nie chcieliśmy sięgać tak daleko, tylko skupić się przede wszystkim na tych wątkach, które są najbardziej jaskrawe, no czyli te, kiedy Rosja pokazała, że chce nadal walczyć o swoje neoimperialne oblicze, czyli to rok 2008. Pamiętacie chociażby państwo tę sytuację, gdy Rosja napadła na Gruzję, wtedy maski opadły, czyli 7-8 rok. Wtedy wszystkim powinny się zapalić czerwone lampki, natomiast niestety bardzo wielu polityków nadal chciało coraz mocniej wspierać Rosję i zacieśniać różne układy gospodarczo-polityczne. Potem w roku 14 inwazja na Donbas, na Krym. To niczego polityków rządzącej wtedy Platformy i PSL-u nie nauczyło i chwilę później wygrało Prawo i Sprawiedliwość. My w pierwszej kolejności zabraliśmy się za to, aby uruchomić gazoport w Świnoujściu, o którym mówił w świętej pamięci Lech Kaczyński, który opozycja twierdzi, że budowała, ale trwało to niezwykle dużo i pierwsze statki dopiero przypłynęły wpłynęły, gdyby rządziło już PiS. Zrobiliśmy Baltic Pipe, który był krytykowany bardzo mocno przez rząd Millera, lewicowy, ale także Donalda Tuska, który do tego nie wrócił. I teraz, bo słyszę, że pan redaktor chce, żebym skrócił, ale myślę, że mamy tyle
bardziej
czasu.
Bardziej chciałbym, żeby pan do puenty...
Tyle mamy czasu dzisiaj, że warto także naszym słuchaczom przedstawić tą sprawę, bo słyszą gdzieś w takich krótkich zajawkach radiowych czy w internecie w pracy rzucając o czym, co tam się dzieje, tak naprawdę powiedzieć, o co chodzi w tych wszystkich regulacjach. No, chodzi o to, żeby sprawdzić, czy te relacje nie były zbyt bliskie, a rząd Prawa i Sprawiedliwości jednoznacznie wskazywał na to, że gdy tylko była taka możliwość, bo nie zawsze jest, no mamy chociażby przykład gazu LPG, mamy tego świadomość, że tutaj ze względów technologicznych dywersyfikacja jest znacznie utrudniona, ale tam, gdzie można to robić, to trzeba ograniczać te działania. PSL ma doświadczenie, bo już pomijam te kwestie dotyczące tego, co zrobił swego czasu Waldemar Pawlak, umarzając zobowiązania Gazpromu, co było kontestowane przez zagraniczną, zachodnią prasę branżową, ale przecież jeszcze tuż przed inwazją mówił, że tak naprawdę ten Baltic Pipe jest do niczego niepotrzebny.
No akurat to jest jedna z tych rzeczy, która mi się przypomniała, kiedy ta ustawa była powoływana, między innymi kwestie Gazpromu. Tu się z panem zgodzę, natomiast pytanie o te 4 miesiące, panie pośle. Teraz tuż przed wyborami, bo to opozycja pod nosi. Ale dlaczego w ostatnim momencie?
My o tym mówiliśmy przecież już dawno temu, tylko cały czas opozycja stosowała różnego typu obstrukcje. Myślę, że jednak, że jesteśmy w stanie przeprowadzić. Plusem tej komisji, to trzeba warto powiedzieć, bo w przeciwieństwie do komisji śledczej, ta komisja może kontynuować swoją pracę także w kolejnej kadencji, gdzie być może już będzie rządzić inna grupa polityczna. Ja oczywiście mam nadzieję, że tak nie będzie, natomiast no, państwo podnosicie ten wątek, więc mówię o tym. Drugim atutem tego typu regulacji jest to, że mogą tam wchodzić nie tylko posłowie, ale także eksperci. Proszę zwrócić uwagę na komisję weryfikacyjną do spraw, no, powiem to w skrócie potoczną nazwę, nieruchomości warszawskich. Tych, które przez no, były w skandaliczny sposób przyjmowane przez różne osoby, często rzekomo w imieniu 140-letnich osób, no, które, o których wiadomo, że nie żyją od bardzo dawna. I tam jakoś opozycja nie podnosiła uwag, mimo że te regulacje są podobne. Swoich przedstawicieli wskazali, a teraz podnoszą, że tego robić nie można. Co więcej, ostatnie zdanie. No, drodzy państwo, no, nie mówmy o tej niekonstytucyjności. O konstytucyjności lub nie orzeka Trybunał Konstytucyjny, a nie pan senator Libicki, nie pan prezes Witkowski czy pan poseł Porzucek. O tym orzeka
Trybunał Witkowski
Konstytucyjny.
Jeszcze się nie odezwał, więc proszę tutaj nie antycypować trzeciego rozmówcy. Zapytamy w takim razie.
Wpierw odniosę się, bardzo podobało
Trybunał Waldemar Witkowski uważa, że jest niekonstytucyjny.
Ja generalnie powiem tak, a czy w wielu krajach, w tym USA, nie ma trybunału, także nie ma w Niderlandach i tak
chociaż
dalej.
Chociaż tam też badania są rosyjskie wpływy.
Ale nie musi być trybunału, żeby coś było rozsądne, z wolą i zgodne z prawem, albo nie było zgodne z prawem. Ale najbardziej mi się podobała w tej wypowiedzi, panie Marcinie, pan takie sformułowanie, że ma pan nadzieję, że nadal będziecie rządzili. I takie jest powiedzenie fajne, nadzieja umiera ostatnia.
Myślałem, że inne pan przytoczył
ale teraz wracając do tego, co pan prezydent zrobił, to znowu się odniosę, takiego był taki Machiavelli, który powiedział kiedyś, że rzeczy złe
należy robić na początku.
Jak najszybciej, a rzeczy dobre cyzeluj, opowiadaj przez 3 tygodnie i tak dalej. No więc idealnie się wpisał prezydent w to powiedzenie machializmu. Złą rzecz załatwił od razu, że przez kolejne 20 dni nie była ona grillowana przez wszystkie możliwe opcje polityczne.
Zagranie to było taktyczne?
Moim zdaniem tak. Znaczy, temat umiera. Teraz będzie tam Unia Europejska, się pewnie wypowiadała, Komisja Europejska, może jakiś Departament Stanu z USA. Czy to jest dobra reakcja, czy niedobra reakcja? Przypomnę, jak kiedyś państwo chcieliście tam majątek żydowski, czy tam inny, nie wprost, ale w jakiś tam sposób naruszaliście interesy no, państwa Izrael i mieszkańców tego państwa, czy bardzo silnej diaspory żydowskiej, no to też pod wpływem działań ambasadorów i Departamentu Stanu się gdzieś ta sprawa wyciszyła. Teraz stanie się to prawem. Będzie ta komisja działała, tylko oby nie skończyła tak jak komisja MacArthura kiedyś w Stanach Zjednoczonych, która więcej krzywdy zrobiła niż pożytku. Bo ja oczywiście jestem przeciwko wszelkiej agenturze i to nieważne czy z wschodu, czy z zachodu, czy zza oceanu, czy spod równika, bo powinniśmy jako państwo polskie i Polacy nie być poddawani wpływowi obcych wywiadów, a jeszcze gorzej, jeżeli władze publiczne miałyby decydować o naszych losach pod wpływem obcych agentów.
I ja tu znów prezydenta Andrzeja Dudę będę cytował w takim razie, który powiedział o tym, że ta komisja jest po to potrzebna, ponieważ w innych państwach widać te wpływy. Prezydent mówił o tym, że sięgały choćby kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych.
No świat jest tak otwarty, że dzisiaj różne cuda się dzieją, ale to nie Amerykanie wymyślili Pegasusa i tak dalej, tylko inne państwa afrykańskie. No i niestety z przykrością stwierdzam, że rząd polski... No poniekąd afrykańskie, no bo północ Afryki, no to jest, ja to traktuję jako już część Bliskiego Wschodu, ale część też północy.
Nie, no to zdaje się, że państwo azjatyckie, które pan wymienia.
No to gdzieś tam na pograniczu Afryki i Azji, ale generalnie, w czym innym, to nie to, że tam to wyprodukowano, bo w różnych miejscach produkuje się różne programy szpiegowskie, podsłuchujące i tak dalej. Mamy mnóstwo służb, kilkanaście służb ma prawo podsłuchu, inwigilacji w Polsce i tak dalej. I te kilkanaście rodzajów służb mogły przez ostatnie lata ścigać tych, którzy pod wpływem agentów rosyjskich i innych państw wpływały na losy Polaków. Ta komisja ma rzeczywiście charakter wyborczy, no i oby wam się nie udało i społeczeństwo uznało powołanie tej komisji w tym momencie jako akt po to, żeby odebrać swobodne wybory Polakom.
Panie pośle, proszę bardzo. Zgadzam się jednym zdaniem, tylko no pan mówił o tym, że mamy nadzieję wygrać wybory. To prawda, mamy taką nadzieję, ale przede wszystkim opieramy to na naszym dorobku i ciężkiej pracy, którą zamierzamy jeszcze wykonać. Państwo, natomiast być może nie pan, bo pan faktycznie ma w sobie dużo pokory, ale są już politycy na opozycji, którzy są przekonani, że wygrają te wybory. Więc tutaj widać wyraźnie, że brakuje umiarkowania niektórym. A zwrócę państwu uwagę, że dokładnie 4 lata temu mieliśmy wybory do Parlamentu Europejskiego. Jeszcze w czwartek, piątek przed wyborami koalicja europejska...
Już pana senatora dopuszczam zaraz do
głosu. Prawo i Sprawiedliwość okazało się, że było zupełnie inaczej. To my zdeklasowaliśmy zjednoczoną wówczas opozycję. Najpierw do wyborów, a 4 miesiące później wybory parlamentarne. Wszystko w naszych rękach. Zachęcam, powiem tylko tak.
Ja tylko sprostuję. Lewica była podzielona.
Mam przygotowane pytanie.
Unia Pracy nie szła z partią Razem, Zjednoczonej Opozycji.
Jednym zdaniem chcę powiedzieć. Ja zapraszam wszystkich kolegów z opozycji, aby uczestniczyli w pracach tej komisji, aby zgłaszali się do posłów czy ekspertów i żeby dopytywali.
To ja o to pytam w takim razie od razu. Panie senatorze, czy wy wejdziecie w skład tej komisji, jeśli będzie on sam im powoływał?
Znaczy, rzeczą oczywistą, że w skład tej komisji nie wejdziemy, bo ja swoje zdanie na temat tej komisji wyraziłem w pierwszej wypowiedzi. No to jest nic innego jak narzędzie wyborcze Prawa i Sprawiedliwości do walki z opozycją, to po pierwsze. Po drugie, z przykrością stwierdzam, że pan redaktor, który zwykle panuje nad sytuacją wprowadzonym przez siebie w programie, dzisiaj nad tą sytuacją nie panuje.
Ja dzisiaj trochę więcej daję Marcinowi Porzuckowi głosu, bo jest 1-2.
Tak. I to jest kwestia druga. Natomiast kwestia trzecia. Ja chciałem nawiązać do tego, co powiedział tutaj pan radny przewodniczący Witkowski. No to jest tak. Od 8 lat PiS posiada wszystkie narzędzia w rękach. Posiada ABW, CBA, SKW, wszystkie możliwe, że tak powiem, służby wywiadowcze, kontrwywiadowcze i tak dalej. Jak w takim razie przez te 8 lat pracowały te służby, jeśli na 4 miesiące przed wyborami trzeba powoływać specjalną komisję, która będzie ustalała wpływy rosyjskie w polskiej polityce? Ktoś może powiedzieć, dobrze, te służby się zajmują sprawami bieżącymi, a my się chcemy zająć kwestiami, które dotyczą przeszłości. Noż to przecież, jeżeli jest tak, że tu się pojawiają różne wątpliwości z zakresu różnych resortów, tak? No pewnie przede wszystkim z zakresu resortu pana ministra, premiera Sasina. To gdyby w ministerstwie, którym kieruje pan minister, premier Sasin, były jakieś dokumenty, jakieś podejrzenia co do tego, że wśród poprzedników były rosyjskie wpływy, to dawno zostały przez Prawo i Sprawiedliwość użyte. Skoro nie zostały użyte przez 8 lat, to znaczy, że ich nie ma. I wreszcie jest kwestia ostatnia.
To jak ich nie ma, to może nie ma powodu się bać tej komisji, panie senatorze.
Ja jestem przekonany o... Nie, ale to jest... Znaczy, ja bym powiedział inaczej. To nie jest strach przed komisją. To jest protest przeciwko powoływaniu komisji, która pod byle pretekstem, bo proszę mi zdefiniować, co to znaczy wpływ rosyjski, tak? Czy to, że ktoś sobie zrobił zdjęcie z jakimś Rosjaninem czy prominentem rosyjskim, to już jest wpływ, czy jeszcze nie jest wpływ?
Chodzi
tak,
panie senatorze, to może ja to zacytuję, bo tu chodzi o czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim, wpływanie na treść decyzji administracyjnych, wydawanie szkodliwych decyzji, składanie oświadczeń wolni w imieniu organów władz publicznych lub spółki, zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi. Taki jest katalog wymieniony w tym wszystkim.
Ja tylko stwierdzam, że pan przeczytał pewien fragment, a gdyby pan miał przeczytać to, co się tam znajduje, to czytałby pan to przez 10 minut. To oznacza, że do tego worka można wrzucić praktycznie każdego. Ale rzecz wreszcie ostatnia. No ta komisja ma pewien zakres czasowy, jest ograniczona różnymi datami. Ja jestem przekonany o tym, że jak ta komisja przystąpi do pracy, to w pierwszym rzędzie zacznie badać te lata, nie w których rządziło Prawo i Sprawiedliwość, tylko w których nie rządziło Prawo i Sprawiedliwość. A ja bym chciał na przykład zbadać, jak to jest, kiedy była próba przejęcia Azotu przez, że tak powiem, różne firmy, które można było podejrzewać o wpływy rosyjskie. To przy tej transakcji pracował wówczas, to się nazywało Bank BZWBK, dzisiaj Santander, wówczas jego prezesem był Mateusz Morawiecki. No jeśli państwo uważacie, że ta komisja będzie działała transparentnie, to proponuję zacząć pracę tej komisji.
Panie senatorze...
Zasłuchanie Mateusza Morawieckiego, co bank BZWBK robił przy próbie przejęcia przez być może rosyjskich agentów polskich agentów.
Panie senatorze, panu muszę przekierować głos do Waldemara Witkowskiego, bo pan mi powie, że nie panuje nad audycją. Dlatego zatem, Waldemar Witkowski, pan kiwał głową...
No bo generalnie powiem tak, a czy ta ustawa może wyłączyć na przykład takie firmy jak Azoty, czy Orlen, czy nawet Lotos, bo tam proszę zauważyć, że właśnie ona odnosi się do tej sfery publicznej i ewentualnie podmiotów, które są zależne, a to są spółki giełdowe. No, ja też mam jakieś tam akcje jakichś spółek giełdowych i Skarb Państwa tam nie ma większościowego udziału. To, że je pośrednio kontroluje, bo akcjonariusze w większości no, nie interesują się losami swojej spółki, nie chodzą, nie rejestrują na walne akcje, to jest odrębna sprawa. Druga sprawa, którą tu pan senator Libicki poruszył, to jest, czy ona zdąży, czy nie zdąży. No, ta komisja jest w taki sposób powołana, że nie ma tej twarzy, tak, że kończy się kadencja, nie chcę używać obco brzmiących słów, kończy się kadencja i że ona przestaje działać. Ta komisja będzie miała prawo działać także w przyszłej kadencji Sejmu, w ten sposób powołana. A więc teoretycznie może kontrolować różne działania różnych władz.
Pierwszy raport ma...
No, ale to jest moim zdaniem, to jest taki instruktażowy termin, no bo co zrobicie tej komisji, jak tego terminu nie dotrzyma? No, czy ktoś ją rozliczy? No nie rozliczy. No, pewnie zależałoby pomysłodawcom komisji, żeby właśnie na miesiąc przed wyborami nagłośnić wiele, wiele takich spraw, które poniżą w opinii publicznej wrogów politycznych. Często, ja mówię tak z własnego doświadczenia, że często jest tak, że jak za bardzo jest ktoś atakowany, to ten szeregowy wyborca będzie go bronił, bo uzna, że on jest niesłusznie atakowany i stanie się to samo, co się stało po wojnie w Stanach Zjednoczonych. No bardzo szanowany generał stworzył komisję i potem przepadł i go nie ma dzisiaj i nie było go już wtedy, więc po prostu zawsze apeluję do polityków, które próbują rozwiązywać problemy Polaków. No skupcie się przede wszystkim na rozwiązywaniu problemów Polaków, własnych wyborców, obywateli, którym nie żyje się lepiej, a wręcz przeciwnie, żyje się gorzej, a niekoniecznie tworzenie takich czy innych komisji, które mają służyć tylko celom wyborczym. Głównie celom wyborczym.
Panie pośle, zwracam się do Marcina Porzucka. Pańskim zdaniem jest taki moment, kiedy może być ten pierwszy raport, o którym tutaj mówili przedmówcy, że to do jakiegoś momentu musi już być jakaś wstępna informacja, czy nie? Czy to po prostu jest jakoś rozłożone w czasie, czy rzeczywiście może przejść na kolejną kadencję? Jak to wygląda w zapisach?
Znaczy, no, to już to mówiłem wcześniej, że ta komisja może trwać dłużej. To jest i zaleta w mojej ocenie. Natomiast faktycznie byłoby dobrze i wskazane, gdyby po kilku czy kilkunastu tygodniach pierwszy raport przedstawiła, tak aby opinia publiczna widziała, co jest. Mam nadzieję, że politycy opozycji, którzy również się włączą w jej pracę, również ich uwagi będą...
To ja zapytam o to, co senator Libicki powiedział. Dlaczego w takim razie, skoro było te 8 lat, wtedy nie były takie...
Ale proszę zwrócić uwagę, przecież przez 8 lat i w drugiej kadencji Platformy też były rzeczy, które budziły niesamowite emocje i okazywało się, że to jednak warto rozwiązywać nie poprzez działania tradycyjne, chociażby ta najbardziej znana komisja, ona w trochę innym trybie działała, ale komisja śledcza w sprawie afery Rywina wtedy, co nie działało wtedy państwo?
Można powiedzieć, że komisja do spraw Rywina zmieniła właściwie życie polityczne
właśnie,
w naszym kraju.
Okazało się, że tego typu formuła jednak ma szansę.
Tylko to była sejmowa komisja wtedy.
Sejmowa, ale to jak mówię, z punktu widzenia jakby wyborców nie ma to większego znaczenia. Myślę, że jest to element, który akurat jest bardzo o tyle istotny dla nas, żeby te raporty powstały jak najszybciej i im będzie więcej takiej merytorycznej pracy ze strony polityków i większości sejmowej, demokratycznie wybranej, podkreślmy i przypomnijmy, bo nie wszyscy chcą o tym pamiętać, ale także opozycji. Politycy opozycji mają swój mandat i ja osobiście jestem za tym, żeby również oni zgłosili swoich kandydatów i faktycznie, żeby te osoby włączyły się w pracę. Myślę, że nie brakuje tam także specjalistów, tak jak włączyli się, już przypominają.
Tylko panie pośle, ja zakładam, że opozycja zbojkotuje tę komisję, dlatego że zapowiada to także nawet Konfederacja w tym momencie.
No proszę państwa, no to jeżeli zbojkotują, no to ja na to już nie jestem w stanie nic poradzić. No to będzie także i dowód na to, czy chcą rzetelnie pracować, czy też nie. Przypominam, że przecież ta komisja weryfikacyjna, o której rozmawialiśmy, do spraw nieruchomości warszawskich, to jest skrócona, potoczna nazwa, tam jednak przedstawiciele i PSL-u, i Platformy się znaleźli. Może było siłą rzeczy oczywiste, że większość podejrzeń dotyczących nieprawidłowości dotyczyć będzie polityków czy środowisk związanych właśnie z tym obozem. A jednak wtedy się zdecydowali. Nie okazało się, myślę, że nikt z nas nie ma takiego poczucia, że Komisja Weryfikacyjna do spraw nieruchomości warszawskich była polityczna, mimo że też podnoszone były wstępnie takie uwagi, więc naprawdę po owocach poznamy pracę tej komisji i zachęcam wszystkich do tego, aby wzięli się do pracy, a niekoniecznie do obstrukcji.
To ja pana senatora zapytam w takim razie o kwestię konstytucyjności, to co już było poruszane, dlatego że prezydent oznajmił, że skierował podpisaną ustawę do Trybunału w trybie następczym, oczywiście do Trybunału Konstytucyjnego, aby sędziowie wypowiedzieli się na ten temat i rozwiali wątpliwości co do konstytucyjności ustawy. Tam też pada także stwierdzenie prezydenta o tym, że będzie dwuinstancyjność postępowania, bo od tej decyzji komisji będzie można odwołać się do sądów w dwuinstancyjnym właśnie postępowaniu. Czy to ewentualnie pańskie obawy trochę zmniejsza?
Znaczy, proszę pana, po pierwsze, to chcę powiedzieć bardzo jasno, że taki ruch ze strony prezydenta, on pokazuje, że prezydent przy całej swojej chęci pomocy PiS-owi w tej sprawie, którą uważam za głęboko niewłaściwą, no też uznaje, skoro skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, że może istnieć poważne podejrzenie jej niekonstytucyjności. Bo jeśli prezydent ją tam kieruje, to znaczy, że nie uważa, że wszystko z konstytucyjnością tej ustawy jest w
prezydent
porządku.
Mówi, że chce rozwiać wątpliwości. Tyle powiedział.
Dobrze. No dobrze, no, ale wątpliwości nie powiedział, jak rozumiem, że chce rozwiać nasze wątpliwości jako opozycji, tylko że prawdopodobnie...
Tak to zrozumiałem.
Tak, tylko że prawdopodobnie sam ma taką wątpliwość. Ale uznaje, że mimo tych wątpliwości chce pomóc PiS-owi. Natomiast sprawa jest jeszcze inna. No my mamy w tej chwili w Trybunale Konstytucyjnym mamy ustawę o Sądzie Najwyższym, którą Trybunał Konstytucyjny ma rozpatrzyć i od którego to rozpatrzenia zależy kwestia przyznania Polsce środków z KPO. I jak widzimy, mamy kłopot z tym, żeby się Trybunał Konstytucyjny zebrał. Ja oczywiście nie pamiętam, czy tam jest, że tak powiem, czy przy tej ustawie, którą skierował...
To już panu mówię, tam wystarczy pięciu sędziów. Tam wystarczy pięciu sędziów.
No ale też nie wiemy, czy Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie się nie podzieli, jak przy kwestii ustawy o Sądzie Najwyższym.
Przewodnicząca. Panie Filipie, przewodnicząca decyduje o składzie i to już tam raczej nie miejmy wątpliwości.
No dobrze, no w każdym bądź razie, ja w każdym razie rozumiem to, co powiedziałem w tej chwili, oznacza, że zapewne tak nie będzie, ale po doświadczeniu, które mamy za sobą z KPO, no też nie wiemy, czy i w jakim terminie Trybunał Konstytucyjny się w tej sprawie wypowie, więc to jest takie, że tak powiem, ze strony prezydenta skierowanie tego do Trybunału Konstytucyjnego jest takim mrugnięciem okiem, jak przy słynnej reklamie piwo bezalkoholowe oczywiście. Mm-hmm.
Albo...
I pan prezydent uważa, że my się na to nabierzemy. Nie nabierzemy się.
Dobrze, to bardzo krótko, bo na temat europejski chciałbym jeszcze wypłynąć. Prezydent powiedział także, że w jego przekonaniu powinna powstać taka komisja na poziomie europejskim, która sprawdziłaby, jak to wygląda w ogóle w skali makro w Unii Europejskiej, jak rozumiem. Panów opinie na ten temat?
W mojej ocenie jak najbardziej. Marcin jest Pożółcek. To kierunek, o którym mówimy już od jakiegoś czasu, bo przecież widzimy chociażby zdarzenia ostatnich miesięcy, te bardzo bliskie powiązania kluczowych polityków z Parlamentu Europejskiego akurat z innymi państwami, na przykład mówiło się o Katarze, natomiast no, tam ten cień Rosji jest bardzo mocny, zresztą no, przecież wszyscy wiemy, to nie jest żadna tajemnica, że kluczowi politycy, chociażby niemieccy, jej kanclerz Niemiec, Gerhard Schröder, był bardzo wysoko postawionym prezesem, czy też osobą pełniącą kluczowe funkcje w spółkach energetycznych Władimira Putina. I także osobiście bardzo dobrze się zna, nie chciał się odciąć od tego, co Putin robił na Ukrainie, w Buczy i w innych miejscach. Tak ważna postać polityki niemieckiej, ale także europejskiej lewicy. Pani Kylie, wiceprzewodnicząca, która jest posądzana o przyjęcie olbrzymich łapówek. To powinno być jak najbardziej zbadane. Ostatnim zdaniem tylko powiem jedną rzecz, bo tutaj państwo podnosicie, dlaczego prezydent skorzystał z takiego ruchu. No proszę państwa, no to konstytucja daje prezydentowi takie narzędzia. Jeżeli państwu się tego typu ruch nie podoba, jeżeli wskazujecie, że umywa ręce, że podpisuje, ale w trybie następczym kieruje do Trybunału, to trzeba było nie wprowadzać
tego do konstytucji. Panie Marcinie, w liczbie pojedynczej niech pan mówi.
Bo
ciągle pan odnosi się do mnie, a ja nic takiego nie powiedziałem.
Bardzo przepraszam, panie przewodniczący. Pan faktycznie, mimo że ma serce po lewej stronie, zachowuje umiar i trzeźwe spojrzenie na świat.
Dziękuję.
Bardzo często. Natomiast no, mówię o opozycji in gremio, o tej opozycji parlamentarnej, z którą mamy do czynienia.
To ja pytam opozycję parlamentarną, panie senatorze, czy taka komisja powinna powstać, czy komisje na poziomie europejskim? Krótko, jeżeli mogę prosić.
Ja jeszcze raz odpowiadam. Ja nie jestem przeciwko powołaniu takiej komisji, natomiast jeśli ta komisja miałaby powstać na poziomie europejskim, to jest wskazane, żeby ona powstała, bo ja się zgadzam tutaj, że na przykład powiązania Gerharda Schrödera budzą daleko idące wątpliwości. To jest prawda, ale jeśli taką komisję powołać, to powołać ją po odpowiednim przygotowaniu, po namyśle, kto miałby w jej składzie zasiadać i dać na to przygotowanie odpowiednio dużo czasu, a nie powoływać ją na, tak jak w przypadku polskim, na 4 miesiące przed wyborami. Tak?
Panie przewodniczący.
Na 4 miesiące przed wyborami bardzo jasno wskazuje intencje tych, którzy to zrobili i nie są to dobre intencje.
Mocarstwa światowe, a przynajmniej 3 takie są w tej chwili na świecie, no starają się uzależnić, zwiększyć swoją strefę wpływów. Robią to w różny sposób. Jedni handlując gazem i ropą, inni amunicją i uzbrojeniem, a inni wreszcie przez Pegasusę, przez Facebooka i media społecznościowe. I generalnie interesem Europy jest obrona przed wpływami mocarstw światowych. Jestem za tym, żeby taka komisja powstała, bardzo rozważnie działała. Próbuje to robić, próbuje cywilizować i Facebooka, i próbuje cywilizować Stany Zjednoczone.
Ale to w takim razie Polska też musi objąć.
Tak. Tak, to nie są łatwe działania, szczególnie jak mamy za plecami czy za granicą wojnę. bo zawsze można straszyć do zrobienia w interesie obrony Europy przed Rosją, ale generalnie taka komisja by się stała, bardzo przydała na poziomie europejskim.
Proszę Państwa, to jeszcze jeden temat, który wypłynął pod koniec ubiegłego tygodnia. Dość niespodziewanie, przyznam szczerze, na ile śledziłem sytuację w Unii Europejskiej. Wydawało mi się, że inne tematy w tej chwili zajmują uwagę i Szwecji, która sprawuje prezydencję, i w ogóle decydentów unijnych. Chodzi o kwestię relokacji uchodźców, powrotu do tej zasady. Pierwszy raz dyskutowali na ten temat ambasadorowie krajów Unii Europejskiej. Reforma prawa migracyjnego i obowiązkowe kwoty do przyjęcia, jeśli nie, to opłata za ich nieprzyjęcie. Te kary, według doniesień, mają wynosić za jednego migranta 22 tysiące euro. No to pytam, panowie, czy to jest dobry pomysł, powrót do tej zasady i w ogóle też patrząc na to, co się zmieniło, no bo myślę, że dużo wody upłynęło w Wiśle, nad Renem, nad Sekwaną i w paru jeszcze innych miejscach od czasu, kiedy pierwszy raz ten pomysł był rozpatrywany. Panie pośle, tym razem zwracam się do Marcina Porzucka.
No przede wszystkim wszyscy wiemy, jak Polska zachowała się kilkanaście miesięcy temu, przyjmując kilka milionów uchodźców ukraińskich. Uchodźców, i to słowo w tym przypadku jest uprawnione, bo osoby uchodziły przed wojną do najbliższego bezpiecznego kraju. To jest ta podstawowa definicja. Natomiast no, tutaj mówimy o osobach, które przebywają często z Afryki, z Azji 5, 8, czasami nawet 10 tysięcy kilometrów, mijając po drodze szereg różnych państw. I zamiast udać się do konsulatu polskiego, do polskiej placówki dyplomatycznej w swoim kraju czy w swoim regionie, bądź też po prostu udać się na przejście graniczne, to forsują tą granicę. To jest olbrzymia różnica. My w 2015 roku stanowczo się sprzeciwialiśmy tego typu rozwiązaniom i ponownie jesteśmy przeciwko. Ja osobiście dziwię się, że różni politycy europejscy chcą wracać do tego tematu. Być może chcą nam zrobić, mówiąc tak trochę, nie powiem, prezent.
Jeden z obserwatorów napisał, że PiS na tym nie straci w sondażach raczej.
Na tym, ale chcę też powiedzieć poważnie. No przecież my, przyjmując kilka milionów Ukraińców, my to zrobiliśmy oczywiście z dobrego serca, natomiast no, Unia Europejska powiedziała, słuchajcie, no fajnie, że przyjęliście ich, natomiast nie damy wam pieniędzy, no poza jakimiś tam naprawdę niewielkimi kwotami, to jest kilkaset milionów euro w porównaniu z miliardami, które dostawała chociażby Turcja za tworzenie obozów. W Polsce nie było żadnych obozów, a na terenie Turcji są może obozy dla imigrantów, chociażby z Syrii czy innych krajów tamtego regionu. Nam praktycznie nic nie dano. My na dobrą sprawę wypełniliśmy swoje kwoty, stosując już tą terminologię, jeżeli chodzi o uchodźcę, na najbliższe kilkadziesiąt lat. Więc jeżeli ktokolwiek chce nas pouczać z Niemiec, Francji, Holandii czy jakiegokolwiek innego kraju, to niech spojrzy na to, jak ilu Polacy przyjęli Ukraińców, w jakim trybie, w jakie stworzyliśmy im warunki, bo naprawdę mają bardzo dobre warunki pobytowe. Natomiast gdy patrzyliśmy co się działo na polskiej granicy. Niestety także przy udziale polityków opozycji, myślę, że akurat nie tych, z którymi dzisiaj mam okazję rozmawiać, panowie tego nie popierali, natomiast no, byli tacy, którzy bardzo mocno chodzili na granicę, wspierali te akcje atakowania chociażby polskich strażników granicznych, hejtowania ich. No to jest zresztą paradoks. Pamiętacie państwo tą panią dziennikarkę, a to właściwie trudno powiedzieć, kto to, która hejtowała w obrzydliwy sposób strażników granicznych, a za parę miesięcy pod egidą Rafała Trzaskowskiego, Platformy i TVN-u została niby ofiarą hejtu. No to jest paradoks niesamowity. Tak by wyglądała Europa, a dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, Polska będzie krajem otwartym, ale dla prawdziwych uchodźców, a nie dla imigrantów zarobkowych z bardzo
daleka. Pytanie, jak to będzie wyglądało na poziomie europejskim, dlatego że podobno jest możliwość tego, żeby było to większością kwalifikowaną.
Przepraszam, powiedziałem imigrantów zarobkowych, to by było pół biedy. Imigrantów socjalnych powinienem powiedzieć.
Dobrze. Waldemar Witkowski, pańskim zdaniem to, że przyjęliśmy 2 miliony uchodźców z Ukrainy. To jest taki element, który proszę, można pokazać, bo chcę powiedzieć, proszę bardzo, czego od nas wymagacie?
Polacy sami doświadczali kiedyś, że musieli uciekać z Polski, to w różnych okresach. Ostatnia taka masowa emigracja była w latach 80. ubiegłego wieku. I stąd myślę, że odwzajemniają w naturalny sposób. Jeżeli komuś trzeba pomóc, to chętnie ich przyjmą. Ja to też realizuję, czy tam z moją rodziną na co dzień. Trochę mam żal tu do Unii Europejskiej, że gdzieś tam wrzucając Polskę, no, uznając, że rządy PiS-u są nie do końca demokratyczne i tak dalej, no trochę pominęła nas w tych wyrównywaniu szans, czy pokrywaniu części kosztów pobytu mieszkańców Ukrainy w Polsce. Tam, o ile pamiętam, to jest około 200 euro na osobę nam przekazano, kiedy no, pierwotnie miało być to znacząco więcej i wiadomo, że polscy podatnicy składają się po to, żeby ty Ukraińcy mieli w miarę dobre warunki
życia. To Erdogan
życia.
Jest demokratyczny.
No więc właśnie to są niektóre takie właśnie te polityki europejskie nie zawsze są dobre i być może trochę tu zawodzi nasza dyplomacja, a być może nawet, powiem tak, wrzucę pewien kamyszek do ogródka pisowskiego, być może to jest Ziobro, który tak wypłynął na komisji Rywina, ma rację, że premier Morawiecki, będąc tam na salonach, jest zbyt łaskawy, czy zbyt ugodowy w stosunku do tych swoich innych partnerów z innych państw. No i a my to wszyscy płacimy, no bo ta Unia Europejska, no skoro premier się zgadza, no to dobrze, to można Polskę pominąć. Unia Europejska powinna pomóc wszystkim krajom, które przyjmują emigrantów, uchodźców z innych państw. Trudno ich podzielić, czy są socjalni, czy uciekają z innych powodów.
Chociaż uchodźców wojennych można zdefiniować.
Tak, można zdefiniować, ale generalnie ja bym tak ludzi nie dzielił jednak. Z reguły ludzie opuszczają własną ojczyznę, bo tam im się źle żyje z różnych względów, czy politycznych, czy istniejącej wojny i tak dalej. I stwarzanie sztucznych płotów, granic, mi się osobiście nie podoba, tym bardziej, że kiedyś na świecie i nawet w Europie kilka wieków temu nie było granic i wszyscy potrafiliśmy jakoś tam żyć, przemieszczać się, niekoniecznie natrafiając na płot.
Ja wrócę pytaniem do pana senatora. Panie senatorze, czy to, że przyjęliśmy 2 miliony uchodźców, to jest argument, który nas zwalnia tak naprawdę w tym momencie z tych brukselskich propozycji? No bo mamy się czym wykazać i powiedzieć, proszę bardzo, no tyle przyjęliśmy już. To jest chyba wystarczająca liczba. Pańskie zdanie, czy to jest dobry i wystarczający argument? Bo
znaczy, ja bym powiedział inaczej, panie redaktorze. Znaczy, najpierw trzeba się zapytać o to, dlaczego Komisja Europejska powraca do tego tematu.
No właśnie.
Bo ja nie widzę na dziś w Europie większego kryzysu uchodźczego. Jeśli możemy mówić o kryzysie uchodźczym, to ja go widzę w dwóch miejscach. Po pierwsze, to są uchodźcy z Ukrainy, którzy przybywają do Polski. Jeśli Komisja Europejska postanawia wracać do tego tematu z tego powodu, to bardzo dobrze, ale wydaje mi się, że to jednak nie jest ten powód. I drugi wymiar, który ja widzę dzisiaj, to jest to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, ale to wiadomo, że ci uchodźcy pojawiają się tam z inspiracji reżimu Aleksandra Łukaszenki. Tak więc jest to zorganizowany ruch, który ma charakter, nazwijmy to, że tak powiem, polityczno-geopolityczno, związany ze służbami specjalnymi. I dlatego też PSL Koalicja Polska głosowała za tą budową tej zapory na granicy polsko-białoruskiej. Więc jeśli jest tak, że to z tych powodów Komisja Europejska do tego wraca, to ja bym się cieszył, bo mógłbym mieć nadzieję, że w związku z tym, że przyjęliśmy 2 miliony rzeczywistych uchodźców wojennych, że tak powiem, zostanie nam okazana jakaś pomoc. Jeśli natomiast Komisja Europejska podejmuje ten temat z innych powodów i widzi uchodźców gdzie indziej, to jestem zaskoczony, bo ja ich tam nie widzę, więc wydaje mi się, że wtedy ten ruch byłby... Dla mnie jest przynajmniej całkowicie niezrozumiały i nieczytelny.
Ja widziałem takie zestawienie, z którego wynika, że 22 tysiące kary za nieprzyjęcie uchodźców versus 200 euro dosłownie na jednego ukraińskiego uchodźcę, jakiego dostaliśmy z Brukseli. Tak wyglądają te dane. No to nie wygląda najlepiej. Panie przewodniczący.
No generalnie to powiedziałem już wcześniej. No gdzieś tu się spóźnia Unia Europejska w wyrównywaniu Polsce tych kosztów, które poniosła w związku z taką masową migracją z terenu Ukrainy. I cieszę się tylko, że niezależnie od działań Unii Europejskiej, część tych mieszkańców Ukrainy potrafiła się tutaj znaleźć pracę i być może na zawsze już zostaną w Polsce i będziemy wspólnie budować nasz wspólny dobrobyt. Natomiast ja jestem oczywiście euroentuzjastą, ale generalnie nie wszystko, co Komisja Europejska robi, a często robi to z względów politycznych, mi się podoba i akurat te działania pomijające Polskę mi się nie podobają.
I jak na euroentuzjastę, to taka myśl o zbrodnia,
coś tam zawodzi. No nie wiem, czy to nie znowu wina jakiejś naszych służb dyplomatycznych, którego wniosku nie złożyli, bo tak jak w tym KPO nawet formalnie wniosku nie ma i tak dalej. No to są takie drobiazgi, ale nieraz te urzędnicze procedury też trzeba przestrzegać, nieważne czy się jest premierem, ministrem. Unia Europejska jest też jakimś takim dość silnym organizmem i być może Polska nie złożyła w stosownym czasie albo niewłaściwie złożyła wniosek, że te pieniądze do Polski nie wpłynęły.
Nie, panie przewodniczący, no my znamy, przecież publicznie wypowiadała się na ten temat Ursula von der Leyen, mówiła o tym, dlaczego Polska nie dostaje tak wielkich pieniędzy jak chociażby Turcja. My się z tym oczywiście nie zgadzamy, natomiast taka jest polityka unijna. Notabene państwo często mówicie, kontestujecie demokrację w Polsce. Moim zdaniem akurat fakt, że w Polsce odbywają się wybory i każdy ma prawo w nich uczestniczyć uprawniony, to jest potwierdzenie tej demokracji, ale zastanawiam się jedna rzecz, bo przecież mieliśmy rozstrzygnięcie w Turcji właśnie, w kraju, w którym, jak pan redaktor wcześniej zauważył, kontestowano tą demokrację, a gdy okazało się, że jednak wygrał znowu Erdogan, to Ursula von der Leyen jeszcze nie czekała na potwierdzenie ostatecznych wyników wyborów, a już składała gratulacje, również prezydent Biden. Więc ja myślę, że jak Prawo i Sprawiedliwość...
Wielka polityka, panie pośle.
Prawo i Sprawiedliwość, co mam wielką nadzieję, nie przekonanie jak politycy opozycji, ale wielką nadzieję, wygra wybory, to i pani von der Leyen, i pan Scholz, i pan Macron, i nasi przyjaciele ze Stanów Zjednoczonych inaczej będą patrzeć realistycznie, tracąc już ostatecznie deszczy sympatii wobec opozycji, która nie potrafi przedstawić programu, a jedynie kontestuje bardzo często rzeczy oczywiste, bo czas pokazał w wielu przypadkach, także właśnie w przypadku polityki imigracyjnej, że to my jako Prawo i Sprawiedliwość mieliśmy rację.
Po raz kolejny okazuje się, że siła NATO jest większa niż siła demokracji europejskiej.
Albo siła NATO jest większa niż siła Unii Europejskiej. To jest inna sprawa. Panie senatorze, zupełnie na koniec w takim razie. 30 sekund podsumowania. Pańskim zdaniem rzeczywiście wielka polityka zawsze zwycięża. Koniec końców liczy się prawo silniejszego. Jakkolwiek wielkie hasło by się nie nosiło na sztandar.
Nie, proszę pana, ale ja bym powiedział tak.
To tak na przykład Erdogan.
Ale to już jest może mało związane z dzisiejszym...
Tak mi się przy tym Erdoganie skojarzyło.
Z dzisiejszym programem. No, bo ja bym powiedział tak. Gdyby zawsze wygrywała wielka polityka, to po tym słynnym wezwaniu w 79 roku Jana Pawła II, niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, nadal byśmy mieli w Polsce komunizm. A to oznacza, że czasem różni wielcy się chwieją i upadają i tacy, o których można myśleć, że jeszcze długo, długo będą rządzić, nagle noga im się gdzieś powija. Myślę, że tak może się zdarzyć z Prawo i Sprawiedliwość.
No ciekawa puenta nam się na koniec programu w takim razie przyszkowała. Dziękuję panie senatorze, to jest dobre dziennikarskie podsumowanie naszej rozmowy. Jan Filip Libicki, Waldemar Witkowski, Marcin Porzucek dziś gościli przy Gorącym Store. Pozdrawiam serdecznie, dobrego wieczoru dla pana
do
państwa.
Usłyszenia.
Przy Gorącym Stole.